Witam Państwa na przystanku Historia, kulisy historii. Kolejny odcinek cyklu. Dzisiaj mam przyjemność ogromną gościć doktora Michała Przeperskiego, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Instytut Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk, a także autor książki Nieznośny ciężar braterstwa.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam Panie Michale. Słyszałem, że Pan pracuje teraz nad ciekawą książką. Książką, która w dużym stopniu będzie dotyczyła prasy też PRL-owskiej, tak można powiedzieć. Czym w systemie władzy okresu minionego, czasami nie do końca, jeśli chodzi o pewne schematy myślowe i typy mentalne, była prasa w PRL-u? Czy mogła istnieć wolna prasa w PRL-u?
To, myślę, jest zagadnienie warte bardzo długiego wykładu. Ja postaram się nie robić tutaj wykładu, tylko zebrać kilka myśli w punktach. Prasa w systemie komunistycznym, nie tylko w Polsce w latach 44-89, miała specyficzne inne cechy i specyficzne inne przyświecały jej funkcjonowaniu założenia, aniżeli dziś współcześnie. Można powiedzieć, że o czym bardzo trafnie i ciekawie pisał w swojej książce Daniel Wicenty, w książce poświęconej Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w latach 80-81, wskazywał, jakie cechy, powołując się na też szereg innych badań, jakie cechy miała prasa w państwie, w PRL, w państwie komunistycznym, wskazując, że to, czym się ta prasa charakteryzowała, to był tak zwany leninowski model prasy. A więc prasa, która w praktyce jest transmisją woli partii do mas, jest przekaźnikiem w jedną stronę, jest narzędziem kształtowania świadomości, jest narzędziem propagandy, jest narzędziem indoktrynacji. To jest oczywiście mocno uproszczony model, natomiast taki model, wydaje się, jest właściwy co do generalnej zasady dla całego okresu lat 44-89 z pewnymi z czasem, z upływem lat, coraz istotniejszymi wyjątkami, więc najdoskonalszą realizację tego modelu indoktrynacyjnego przede wszystkim i takiego bardzo mocno, takiego fundamentalnie mocno nakierowanego na propagandę, niekiedy wręcz ogłupiającą i wszechobecną, totalną, no to powiedzielibyśmy pewnie lata 49-55. Później bywało inaczej i dlatego można powiedzieć, że historia prasy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej po roku 56 jest naprawdę, naprawdę bardzo interesująca, ponieważ właśnie ta prasa potrafiła odbiegać od tego tak umownie nakreślonego przeze mnie bardzo skrótowo modelu stalinowskiego i to, myślę, czyni ją niezwykle interesującym obiektem badań. No oczywiście, gdy mówimy o prasie w ogóle, to pewnie warto jeszcze dorzucić to, że ona co do generalnej zasady, zwłaszcza w latach 49 do 55 roku, była bardzo silnie kontrolowana przez partię komunistyczną i przez rozmaite agendy państwowe, które partii komunistycznej były ściśle podporządkowane, takie jak na przykład Główny Urząd Kontroli Prasy, czyli tak zwana cenzura instytucjonalna, ale nie tylko, bo istniały również inne pomocnicze struktury, tak jak na przykład Związek Młodzieży Polskiej kontrolował prasę młodzieżową, a pewne agendy Związku Literatów, czy Związek Literatów Polskich też miał swoją prasę, przykładowo w związku z tym też kontrola mogła się odbywać po tej linii, a więc przez odpowiednio posłuszne komunistom szefostwo Związku Literatów Polskich. I tego rodzaju bardzo ścisła kontrola, to jest mniej więcej okres do roku 56, a po roku 56, no najkrócej mówiąc, bo o tym można by było gadać godzinami, bywało bardzo różnie. I tak jak mówię, moim zdaniem to czyni temat prasy w PRL-u tematem niezwykle interesującym.
A zaraz do tego przejdziemy, jak wyglądała ta liberalizacja prasy po 56 roku. Ale kogo możemy uważać za twórcę prasy w okresie najpierw Polski Ludowej, po 52 roku twórcę PRL-u? Kto zakładał, można powiedzieć, prasę po II wojnie światowej w Polsce?
No, jeżeli zadaje mi Pan takie pytanie, to na pewno oczekuje Pan odpowiedzi, że Jerzy Borejsza. Więc mogę odpowiedzieć Częściowo prawdopodobnie moglibyśmy odpowiedzieć, że Jerzy Borejsz. Natomiast ja nie chcę w ten sposób patrzeć na historię prasy w Polsce. Uważam, że to był fenomen znacznie bardziej złożony i dzięki temu, raz jeszcze powtórzę, znacznie ciekawszy, jak sądzę. Ponieważ z jednej strony można powiedzieć, że Jerzy Borejsza do pewnego momentu, do roku 1948, rzeczywiście był taką postacią, która nie tylko życie dziennikarskie, ale życie literackie, życie kulturalne w najszerszym tego słowa znaczeniu w Polsce odtwarzała. O czym bardzo interesująco pisał w swojej książce Eryk Krasucki, wskazując, że z jednej strony był Jerzy Borejsza międzynarodowym komunistą, bo kiedy spojrzy się na całość jego życia, to i taki wniosek można określić, ale też był, i to jest wielokrotnie w rozmaitych badaniach, w rozmaitych książkach i pomniejszych tekstach naukowych i publicystycznych przypominane, był Borejsza twórcą tak zwanej łagodnej rewolucji, a więc tego procesu, który miał w taki bardzo, powiedzmy tak, chciałem powiedzieć, że bardzo subtelny, przesada, ale subtelniejszy aniżeli Nagan i Nachajka, czy perspektywa zesłania do Workuty, na gdzieś tam na ziemię ogniste, na ziemię, prawda, północne Związku Sowieckiego, tych, którzy się nie zgodzą na współtworzenie nowego systemu. W związku z czym ja nie wskazałbym jednej takiej osoby, chociaż Borejsza był tutaj na pewno bardzo istotny. To, co wydaje mi się ciekawe, to, że dziennikarstwo po 1944 roku, mniej więcej do roku 1951, czyli do momentu takiego w dziennikarstwie, w organizacji dziennikarstwa, bardzo poważnego zwrotu stalinizacyjnego, przez co rozumiem powstanie takiej zuniformizowanej organizacji dziennikarskiej, czyli Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które zastąpiło dotychczasowy, oparty na wzorach przedwojennych, Związek Zawodowy Dziennikarzy Polskich, ZZDP. I jednocześnie lata 50-51 to jest ten moment, o czym pisali z kolei Kwaśniewski i Drygalski w interesujący sposób. To jest moment, w którym prasa partyjna w całym kraju bardzo dynamicznie się rozrasta. To jest z kolei oczywiście związane ze stalinizacją całego państwa, z taką skokową rozbudową struktur biurokratycznych w całym kraju. Jest to proces znacznie szerszy. Tym niemniej zależy mi na tym, żeby powiedzieć, że do tego momentu, czyli powiedzmy do początku lat 50. w dziennikarstwie działy się rzeczy różne, bardzo interesujące. Do pewnego momentu, gdzieś mniej więcej do roku 47, w ogóle możliwa była w prasie w miarę swobodna dyskusja. Ona z czasem była coraz mniej swobodna, a gdzieś w roku 48 ta swoboda zanikła zupełnie, czego może takim najbardziej charakterystycznym symbolem było rozbicie, zniszczenie Tygodnika Warszawskiego, jednego z takich bardzo istotnych ośrodków myśli katolickiej, ośrodka niezależnego oczywiście od komunistów, co się samo przez się rozumie. Z czasem z biegiem lat coraz więcej w dziennikarstwie było ludzi młodych, takich janczarów rewolucji, niekiedy tak o nich mówiono, ludzi wykształconych już w szkołach Polski Ludowej, Polski Komunistycznej, często w szkołach partyjnych, na jakichś rozmaitego rodzaju kursach dziennikarskich, których jakość zresztą początkowo była wyjątkowo niska. I oni stopniowo, można powiedzieć, w jakimś sensie wypłukiwali dotychczasową starą przedwojenną kadrę, której trochę jednak w tych odrodzonych, czy też na nowo zbudowanych gazetach po roku 45 się znajdowało. To jest o tyle też istotne, że to jest istotne, bo należy pamiętać, że też te kadry przedwojenne, jeżeli tak się można wyrazić, miały w PRL-u swoje znaczenie, żeby tu się powołać na przykład na kazus Henryka Korotyńskiego, potem bardzo wpływowego, ważnego dziennikarza, jednego z wieloletniego redaktora naczelnego życia Warszawy. Więc, no i ostatnia rzecz, która jest bardzo charakterystyczna i istotna, była bardzo istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o budowę prasy i dziennikarstwa w ogóle po roku 1945, to jest to, że polskie dziennikarstwo w czasie II wojny światowej poniosło przeogromne straty. Czy to był jeden z tych zawodów inteligenckich, tych zawodów, które wymagały pewnego wykształcenia, nie tylko inteligenckich, ale w dużej mierze, którego reprezentanci zostali przetrzebieni, którzy padli ofiarą terroru sowieckiego, niemieckiego, a także w pewnej części znaleźli się na uchodźstwie, jak najbardziej, oczywiście, tak.
Czy 56 rok, pewnie jest to truizm i banalne stwierdzenie, było również przełomowe dla polskiego dziennikarstwa?
No tak, to rzeczywiście jest truizm, rok 56, albo oczywiście można byłoby się tutaj dla sportu nieco posprzeczać, bo pewnie nie rok 1956 tylko w szerszym tego słowa znaczeniu, przełom połowy lat 50., bo lata 55, 56, 57 to jest wielki przełom dla prasy. Dlaczego to jest przełom dla prasy? Ponieważ po pierwsze, gdzieś mniej więcej, bo te daty są bardzo umowne, Jane Carey mówi o tym, że to się dzieje w końcu roku 54. Wydaje mi się, że Wiesław Władyka by raczej powiedział, że w 1955. Z kolei w czasie moich dyskusji z kolegą doktorem Pawłem Sasanką, który zajmuje się rokiem 1956, w takim, czy też w ogóle przełomem politycznym tego czasu, to często dochodziliśmy do wniosku, że to, co się działo w 56 roku po 20 zjeździe KPZR, czyli po tym momencie, kiedy Chruszczow ujawnił skalę zbrodni stalinowskich i zaczął tym grać politycznie, to wtedy dopiero rola prasy stała się rzeczywiście niekwestionowana, co by wskazywało na to, że 56 rok jednak faktycznie był kluczowy. A z kolei, żeby też tą dopełnić, no to jak się czyta książkę Jerzego Kochanowskiego o rewolucji międzypaździernikowej, no to widać, jak bardzo istotnym rokiem jest rok 57. I to ostatnie myślenie jest mi być może najbliższe. Teraz się tłumaczę, co konkretnie się dzieje w tym czasie. W początku roku 55 nad Polską, przez Polskę, można powiedzieć tak, przetaczają się poważne społeczne niepokoje. One w dużej mierze są wywołane słabą sytuacją gospodarczą. Ona coraz bardziej wychodzi na jaw w latach 55-56 i to jest stale wzrastający trend, ale też bardzo istotne jest to, że Radio Wolna Europa emituje wystąpienia pułkownika Światły od jesieni 54 roku, których ten były funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa demaskuje rzeczywistość za kulisami właśnie, za kulisami bezpieki i partii, bo taki był tytuł jego wystąpień. To powoduje razem z pewnymi subtelnymi przesunięciami, które w tym czasie mają miejsce w Moskwie, no takie, można by to określić, nieco poluzowanie śruby. To znaczy zrelatywizowanie znaczenia środków przymusów w systemie władzy. Nieco słabnie terror, słabnie propaganda, dopuszcza się pewną ograniczoną możliwość krytyki. I ta możliwość krytyki to jest to, czym się w ogóle bardzo intensywnie gra politycznie w latach 55, 56 i trochę 57. Bo w 55 roku mamy taką sinusoidę. Są miesiące, w których można powiedzieć więcej w prasie, to byłby pewnie na przykład luty, ale już w kwietniu znowu pojawia się taki drobny przymrozek, znowu władze odpowiedzialne za propagandę, czyli w tym wypadku konkretnie Wydział Propagandy, czy sektor prasy Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego PZPR znowu nakazuje powściągnięcie tej krytyki prasowej, a okazuje się z czasem, że to się staje coraz to trudniejsze, ponieważ to, co powiedziałem na samym początku, stalinowski model prasy zakładał, że w prasie pracują towarzysze, a więc ludzie partyjni. Oczywiście nie tylko i nie wyłącznie, bo bywała też przecież na przykład koncesjonowana prasa katolicka związana z Paksem Piaseckiego, ale co do generalnej zasady, to partyjni mieli tam grać pierwsze i drugie skrzypce. Być może trzecie z rzadka zostawione dla wszystkich innych. Ponieważ prasa była jednym z leninowskich frontów, na których toczyła się walka o zwycięstwo rewolucji. I to, co się dzieje w latach 55-56 w prasie, to to, że ci, którzy są na tej pierwszej linii, ci, którzy są najbardziej wierzący, tracą wiarę i zaczynają ją kwestionować. I są bardzo z tego powodu niezadowoleni, że tracą te wiary, czują się coraz bardziej oszukani. Mowa tutaj o takich ludziach, którzy byli zaangażowanymi stalinistami. Tutaj dobrym przykładem byłby choćby Henryk Holland, który taki młody, w początku lat 50. zaangażowany, bardzo radykalny komunistyczny filozof przyczyniający się do czystek na Uniwersytecie Warszawskim w 56 roku, no bo o 180 stopni zmienia swoje nastawienie. Pozostaje dalej marksistą, ale staje się bardzo krytyczny, więc to jest rok 55. W roku 56 ta krytyka narasta jeszcze bardziej. władze próbują je w jakiś, z jednej strony próbują w jakiś sposób tę krytykę powściągnąć, umieścić je w jakichś ramach, najlepiej w takich ramach, które są do tej pory znane, a do tej pory znana jest tylko i wyłącznie taka metoda zarządzania prasą, taka oto dyrektywna, że dzieje się, czy dopuszczalne jest to, na co zezwoli Komitet Centralny, dziennikarze mają tylko i wyłącznie wykonywać. W latach 55-56 rodzi się też w niektórych z nich ambicja, żeby wpływać na opinię społeczną, ale żeby jednocześnie odzwierciedlać tę opinię społeczną, żeby więcej mówić o rzeczywistości, która jest za oknem, a nie tylko o rzeczywistości postulowanej. I powiedzmy, do jesieni 56 roku znaczenie prasy jest trudne do przecenienia, trudno je też zmierzyć, ale jest trudne do przecenienia. Wydaje się, że dla wzrostu takich nastrojów ogólnie krytycznych, to prasa, tak warszawska, jak i prowincjonalna, jest absolutnie, absolutnie fundamentalnie istotna. W 57 roku, kiedy sytuacja się w Polsce politycznie stabilizuje, kiedy rządzi już Gomułka, ta sytuacja się zmienia, ponieważ ustabilizowana władza w 57 roku jest już znowu jednolita. W 56 roku ona jednolita nie jest, w związku z czym prasa jest pewnym elementem gry i pewnym też narzędziem gry politycznej. W 57 roku to się kończy, Gomułka mówi, że dość wiecowania to jeszcze jesienią 56. No i stopniowo, krok po kroku, takie ożywione dyskusje w prasie i niekiedy czasem nawet demaskatorskie politycznie czy obyczajowo artykuły po prostu w 57 roku przestają się ukazywać. Ale coś ważnego jednak w 56, 57 się zmieniło, bo ta prasa po roku 56 już nigdy nie jest taka, jaka była w okresie stalinowskim.
O okresie, o którym pan mówił, czyli końcówce 56, 57, na Firmamencie pojawia się gazeta, do której wielokrotnie nawet w różnych polemikach środowiskowych, prasowych powracano nawet w III RP. Mam to na myśli ówczesny tygodnik Po Prostu, który powstał jeszcze, zdaje się, w 46 albo w 47 roku. W tej chwili nie pamiętam, ale rzeczywiście ten rozpęd i ten kluczowy rozwój dla pisma to jest okres po Odwilży z redaktorem Lasotą, no ale tam publikowali przeróżni ludzie, których później drogi się ich rozeszły w różne strony, bo był i Stefan Bratkowski, i Jerzy Urban, i Jan Olszewski, niedawno zmarły premier RP, i Agnieszka Osiecka, tam zdaje się miała swój debiut, tak dobrze pamiętam. Czym na tle tej prasy ówczesnej był tygodnik Po Prostu?
Tygodnik Po Prostu czym był? No najkrócej mówiąc, był fenomenem, bo można powiedzieć, że nagle, po wakacjach roku 1955, o tym opowiadano anegdotę, to też w wielu książkach poświęconych Tygodnikowi Po Prostu tę anegdotę znajdziemy, jak to właściwie w ciągu w przeciągu jednych wakacji z takiej nudnej zetempowskiej broszurki szarej, która zalegała gdzieś na parapetach uczelni, zrobiło się pismo, które się chciało czytać. Było to pismo, które przestało być tygodnikiem Po Prostu, które stało się tygodnikiem studentów i młodej inteligencji. I to się stało we wrześniu 1955. Oczywiście nie to się stało, bo to jest proces. Natomiast pierwszy numer tak zwanego Zielonego Po Prostu wychodzi we wrześniu 1955 roku.
A kto wpłynął na to, że tak się stało, jak się stało?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja jestem, jeszcze raz podkreślę, mam nadzieję, że to już wybrzmiało, przeciwnikiem wskazywania jednostek, które za to odpowiadają, ponieważ to bardzo trudno jest zrobić. Takimi osobami, które na to wpłynęły, no na pewno byli ci, którzy zasiadali w redakcji, więc wspomniany tutaj Eligiusz Lasota na przykład, dlaczegoż by nie? Od i choćby cały zespół redakcyjny Po Prostu, który był szerszy znacznie, aniżeli tylko redakcja, to była bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Z jednej strony jądro tej redakcji, czy może redakcja sensu stricte, stanowili młodzi marksiści, to znaczy ludzie, którzy socjalizację do rzeczywistości przyjęli w dużej mierze albo w rodzinach komunistycznych, albo też już po roku 45, traktując rzeczywistość Polski komunizującej się czy już komunistycznej jako swoją. A więc oni przyjmowali wprost. Nie chcę też wszystkich wrzucać do jednego worka. Pewnie każdy kazus można byłoby rozpatrywać osobno, ale dla pewnego uproszczenia można powiedzieć, że to byli ludzie, którzy Polskę i socjalizm traktowali jako swoje. I oni, kiedy w 55 roku zaczęli krytycznie pisać o rzeczywistości Polski socjalistycznej, to nie dlatego, że marzyli o Polsce Józefa Piłsudskiego, albo że uważali, że Sowiety należy pogonić i, nie wiem, przywrócić granicę polską na wschodzie sprzed 17 września 1939 roku, tylko dlatego, że chcieli poprawiać ten socjalizm i mieli na to konkretne powody, mieli na to konkretne pomysły, mieli też potem powody, byli przekonani o tym też, że to oni właśnie, że to oni są tą awangardą jako młodzi marksiści z ZMP. Oni są tymi, którzy mają zmieniać świat. I to jest w ogóle dosyć istotne, ponieważ tego typu w podobny sposób do pewnego momentu patrzyli na nich starsi towarzysze. To znaczy, ach, to ci młodzi, ale oni są nasi. To znaczy, można im pozwolić na to, żeby trochę pobłądzić. Gdyby to byli, no nie wiem, choćby młodzi katolicy z jakiejś sodalicji, nie do pomyślenia. To w ogóle nie mieściłoby się w ramach systemu. Ale to, co istotne, to, że wokół grupy po prostu właśnie skupili się też ludzie, którzy nie byli komunistami. I Jan
Olszewski. Chłasko.
Wie pan, bo to jeszcze jest ciekawsza znacznie rzecz. Bardzo się cieszę, że pan żegluje w tą stronę, ponieważ to jest Osiecka, wydaje mi się, że jeszcze wówczas zbyt młoda, ale Chłasko, okej, okay, to są w ogóle, to jest taka elita. W 68 roku ktoś by pewnie powiedział, że bananowa, ale właśnie taka piękna elita wczesnej młodzieży warszawskiej, która buduje ten system, jest z nim, nie wiem, pogodzona, ale która, wie pan, stara się żyć pięknie, stara się żyć swoją młodość, to jest w niej ciekawe, a nie ich zapatrywania polityczne, a po prostu jest istotniejsze głównie ze względu na to, co się politycznie tam pisało. I ja chciałem zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, to było pismo, które krytykowało bardzo otwarcie rozmaite aspekty funkcjonowania rzeczywistości w 55, 56 roku w sposób, na jaki kto inny nie mógłby sobie pozwolić, to jedno. Po drugie, w sposób, którego do tej pory nikt w Polsce stalinowskiej, czy post już stalinowskiej, nie robił wcześniej. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy to, że poza tymi młodymi marksistami, o których powiedziałem, którzy jeździli po Polsce, którzy pisali reportaże, jedne były literacko czy dziennikarsko dobre, były dobrą robotą, inne były niefortunne, po prostu były słabe czasem te teksty, ale one wszystkie były ważne. A jeszcze istotne jest to, że nie byli tam, jak mówię, tylko i wyłącznie sami marksiści, ale właśnie też ludzie o poglądach lewicowych, owszem, ale absolutnie nie komuniści. Jan Olszewski jednym przykładem, drugim przykładem Jan Józef Lipski, obydwaj szalenie istotni dla opozycji demokratycznej później, a nie jest też tytułem, nie jest też dziełem przypadku, jak sądzę, że po prostu spotkali się poza wspomnianym już tutaj Lipskim, czy Olszewskim, czy Lasotą, też tacy ludzie jak Walery Namiotkiewicz, który po 56 roku jest sekretarzem Gomułki, a do roku 70 osobistym sekretarzem Gomułki, a w latach 80-81 takim przedstawicielem partyjnego betonu, który z Solidarnością chciał pogrywać na ostro, jeżeli tak można powiedzieć, ale nie tylko. Jerzy Urban też tam zaczynał swoją karierę, czy też powiedzmy kontynuował ją, bo Urban bardzo wcześnie swoją karierę zaczął. Jerzy Ambroziewicz, postać już dzisiaj mniej pamiętana i też raczej nieciekawie zapisana w historii dziennikarstwa po roku 56. Rozeszły się te drogi redakcji po prostu we wszystkie możliwe strony. Jak mówię, po prostu jest znakomitym przykładem tego, jak bardzo się zmieniła polska prasa po 56 roku.
A co się stało, że fenomen po prostu się wyczerpał?
No wydaje się, że to po prostu, nomen omen, to był fenomen, który mógł zaistnieć tylko w pewnych bardzo określonych warunkach. To znaczy po prostu nie mogło funkcjonować jako wentyl bezpieczeństwa, takiego rodzaju instytucja, czy takiego rodzaju tytuł, który mógłby funkcjonować na jakichś nieco wyjątkowych zasadach, ale jednocześnie, który by się pogodził z pewnymi systemowymi ramami. Po prostu lat 55-57 było dlatego niezwykłe, że ono nie liczyło się z ograniczeniami systemowymi, rozsadzało je. Jest taka teoria w metodologii badań społecznych, czy metodologii badań nad dyskursem, która wskazuje, że granice są negocjowalne. W państwie, które ma ambicje totalitarne, a takim PRL zawsze było, jakieś ambicje totalitarne miało. Taka jednostka, taka instytucja, taki tytuł prasowy, który chce negocjować granice, na przykład wolności słowa, nie ma racji bytu. No chyba, że robi to w sposób niezwykle subtelny. I na to redakcja po prostu nie chciała się zgodzić. Redakcja po prostu była, i to powiem absolutnie bez żadnej zgrywy, była redakcją rewolucyjną. Była redakcją, która była przekonana, że ona tę rewolucję zrobi, no pewnie nie tylko własnymi rękami, ale tak, że ją zrobi, że ta rewolucja jest Polsce potrzebna i że jakiekolwiek kompromisy, choćby ze starszymi towarzyszami, których Bogomułkę ta redakcja po prostu bardzo szanowała. Natomiast nie zgadzała się na to, żeby powściągnąć jej i cugle. I właśnie dlatego w 1957 roku Gomułka się zdecydował po prostu zamknąć, a redaktorzy po prostu nie zgodzili się po prostu przyjąć dyktatu, który starsi towarzysze chcieli na nią nałożyć. Inna sprawa, że to też musimy sobie jasno powiedzieć, że dla takiego tytułu jak po prostu, jeżeli system, i nie tylko system prasowy, ale w ogóle system polityczny w Polsce miał być stabilny w tamtych warunkach, rzeczywiście nie było miejsca. To znaczy z punktu widzenia Gomułki decyzja o zamknięciu po prostu była racjonalna, jeżeli się zważy, że Gomułce zależało na stabilności całego systemu politycznego, bo po prostu, i to jest szalenie istotne, szalenie ciekawe, po prostu miało ambicje tworzenia alternatywnego względem Komitetu Centralnego, alternatywnego względem Gomułki, pomysłu politycznego, programu politycznego. A w państwie komunistycznym to było nie do pomyślenia, to byłoby też dysfunkcjonalne dla całego systemu, to nieustannie by ten system wprowadzało w drgania i dlatego po prostu w jakimś sensie, można powiedzieć, musiało zostać zamknięte.
A miał pan, ma pan okazję spoglądać, zaglądać do artykułów z tamtego czasu i jest coś, co dla pana pozostało, nie wiem, uniwersalne w warstwie języka, w warstwie opisu, w warstwie po prostu poznawczej. Że dzisiaj pan po latach czyta i to nie jest tylko coś, co się odnosi do tamtej epoki, w tamtej epoce, w tamtych kontekstach miało swój sens i znaczenie, ale że dzisiaj to też nie jest złe.
To jest znakomite pytanie, muszę powiedzieć. Bardzo się teraz intensywnie zastanawiam nad tym, co byłoby do przeniesienia. Generalna moja refleksja z kontaktu z tamtą prasą jest taka, że ona jest bardzo słabo zrozumiała. I to nawet prasa z 1956 roku, która owszem formalnie była cenzurowana, ale była prawdopodobnie, no nie licząc okresu Solidarności, to na pewno prasa z roku 1956 była najbardziej wolna, również w tym sensie, że językowo, że konstrukcyjnie była powiedzmy najbliższa językowi naturalnemu, takiemu mówionemu na ulicy, nie narzucanemu gdzieś w gabinetach towarzyszy. Ale pomimo to, to nie jest czytelne. To moim zdaniem nie jest, to nie jest tego rodzaju dziennikarstwo, do którego się wraca z przyjemnością. No nie wiem, no to nie są reportaże Kapuścińskiego z końcówki lat 50., to nie są reportaże Hanny Kral z lat 60., 70., które rzeczywiście się czyta z ogromną przyjemnością. One rzeczywiście w warstwie językowej są archaiczne. Co jest świetnego w tym materiale? I na pewno to, i to akurat bardzo dobrze i trafnie wskazywał Jerzy Kochanowski, choćby on, nie on jeden, że te reportażowe próby, które znajdziemy na łamach po prostu w latach 55, 56, 57, Jan Galant też o tym pisał, to jest znakomite źródło poznania rzeczywistości właśnie, Polski totalitarnej, czy takiej krótko po stalinowskiej. To jest coś niebywałego, to jest coś, co zostało uchwycone jak zdjęcie w Polaroidzie. Tak po prostu są takie stopklatki i to tyleż dotyczy takich znanych tekstów, jak na przykład, nie wiem, o zakładach w Zamrowie, który ukazał się w końcówce roku 55, jak i szereg innych. To tak na szybko, to nie jest doskonała odpowiedź, ale to przychodzi mi do głowy.
Jest taki okazały budynek na warszawskiej Ochocie, no, w części tak zwanej Starej Ochoty, ale już bardzo blisko, prawie wchłoniętej przez Śródmieście. Budynek, który, no, jako że bardzo blisko mieszkam, w zasadzie codziennie prawie go mijam. Jest to budynek Tygodnika Polityka. Tygodnika, który dzisiaj się określa jako tygodnikiem czy pismem dla inteligencji, dla inteligentów, który jest bardzo pismem dzisiaj takim też zwartym, bardzo zwartym też redakcyjnie, o bardzo określonych piórach, osobowościach, wręcz bym powiedział. No właśnie, pismo, które ma swoje początki w PRL-u. Niewiele jest pism, które z tamtego okresu do III RP przetrwały. Mało tego, nie utrzymały swojej, jeżeli nawet przetrwały, chociaż teraz szukam w pamięci na szybko takiego pisma, to nie znajduję poza polityką i które cały czas ma swoją jak gdyby pozycję czytelniczą określoną i bardzo wierne grono swoich odbiorców. Na czym polega?
Pewnie Tygodnik Powszechny, można by jeszcze wspomnieć.
No tak, tak. Z drugiej strony Tygodnik Powszechny, zdecydowanie, ale w zasadzie nie ma już więcej takich pism. W jakich okolicznościach powstał Tygodnik Polityka? Bo to jest też pismo bardzo istotne z tego względu, no, że pismo, które doczekało się ze swojego grona redakcyjnego po prostu premiera. Premiera schyłkowego PRL-u. Mam tutaj na myśli Mieczysława Rakowskiego, bardzo ciekawego kronikarza epoki. Absolutnie genialne. Polecam Państwu dzienniki Mieczysława Rakowskiego. Zresztą mam nadzieję, że z panem doktorem jeszcze o samym Rakowskim w najbliższym czasie się spotkamy, żeby porozmawiać. Panie doktorze. Czym była polityka?
To jest znowu...
Skąd ona wychynęła?
To jest znowu wypuszczanie mnie na bardzo długie mówienie. Tygodnik Polityka, trzymajmy się faktów, powstaje w roku 1957. No właściwie może powiedzmy, że jego pomysł rodzi się z końcem roku 1956. Pierwszy numer ukazuje się w końcówce lutego 1957 roku. Jest, nawet nie można powiedzieć, że to jest jakakolwiek tajemnica, bo już chciałem powiedzieć, że jest tajemnicą Poliszynela. To nie jest żadna tajemnica. Nie była to również tajemnicą w roku 1957, że polityka, który ówcześnie szefował Stefan Żółkiewski, wybitny literaturoznawca i wybitna umysłowość, a jednocześnie dosyć sprawny realizator stalinowskiej polityki w nauce we wczesnych latach 50., a później zresztą dysydent w państwie Gomułki, to też interesujące. Natomiast w 57 roku tak Polityka, jak i Żółkiewski mają jeden cel, to znaczy dać odpór Tygodnikowi po prostu. To znaczy miała się Polityka stać taką trybuną głoszenia poglądów głównie do inteligencji, które będą, no można powiedzieć, po linii, które będą reprezentowały linię Gomułki. To należałoby się pewnie jeszcze głębiej pochylić nad tym, jakie były ówcześnie podziały w partii. Tego robić nie będę. W każdym razie linia Gomułki nie była jeszcze wówczas wykrystalizowana, ona dopiero stopniowo sobie zyskiwała taką silną rację. Znaczy rację bytu to ona miała, natomiast taką siłę wewnętrzną w partii. I w roku 1957 to myślę, że dwie rzeczy są może najbardziej charakterystyczne. Po pierwsze, jasno wskazują dokumenty partyjne, jasno wskazują wspomnienia dziennikarzy, jasno wskazują też dokumenty Centrali Dziennikarskiej, czyli Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, że w roku 1957 Tygodnik Polityka znajdował się pod opieką cenzury, pod opieką Komitetu Centralnego, to znaczy na przykład nie można było polemizować z polityką, to znaczy wszelkie polemiki, czy też zbyt ostre, ale bardzo nieostre jest określenie, co jest zbyt ostre, a co nie. Wszelkie polemiki z Tygodnikiem Polityka były po prostu kasowane, nie ukazywały się. Co jednocześnie było, no, było nie fair, ponieważ Tygodnik Polityka w swoich pierwszych kilkunastu numerach bardzo ostro polemizował, czy wręcz napadał, można powiedzieć, na takie tytuły jak nie tylko Samo po prostu, ale również Nowa Kultura, czy Przegląd Kulturalny, bo to były tygodniki, czy Życie Warszawy również. No w każdym razie na całą tą prasę, która jeszcze była taka niesforna po roku 1956, która jeszcze nie zrozumiała, że zaczęła się już nowa epoka polityczna i trzeba powściągnąć swoje zapędy. I w roku 1957, to też znowu bardzo ciekawie pokazał swego czasu w jednym z artykułów, typów prasowych Jerzy Kochanowski, jak ta polityka się absolutnie fatalnie sprzedaje. To znaczy przy założeniu, że będzie się sprzedawało, powiedzmy, jeżeli ja dobrze teraz pamiętam, 40 kilka tysięcy egzemplarzy, sprzedawało się kilkanaście, w pewnym momencie mniej niż 10. To była katastrofa absolutna, jeżeli mówimy o ogólnopolskim tygodniku. I z jednej strony pamiętane jest w polityce to, że w 1957 roku został opublikowany taki, wiele artykułów, które godziły w Po Prostu, ale jeden taki artykuł, który napisał właśnie Mieczysław Rakowski i Michał Radgowski, czyli Fałszywy kierunek natarcia, który jak się okazało, był taką ostatnią polemiką z Po Prostu, które chwilę później zostało zamknięte. Więc w ten sposób w jakiejś mierze potem przez pewien czas, zwłaszcza w środowiskach warszawskiej inteligencji, w elitach warszawskich, zwłaszcza tych, które się coraz bardziej wybijały na pewną niezależność, czy nieco dystansowały się wobec komunistów, no powstało takie przekonanie, że polityka to jest jedno z tych pism, które po prostu wykończyło. I trzeba powiedzieć jasno, o tym zresztą też pisze wprost Wiesław Władyka w swojej książce poświęconej tygodnikowi Polityka, że tak w istocie było, choć też nie przesadzajmy, to nie jest tak, że polityka była tak istotna już wtedy, ona dopiero się stała istotna później. Ona się dopiero stała istotna później, czyli powiedzmy, że od roku 58 i w kolejnych latach, bo to też trudno jest wskazać konkretny jeden moment, kiedy redaktorem naczelnym tego pisma został Mieczysław Rakowski. I ten człowiek w rzeczywiście niezwykły sposób stworzył pismo, jakiego do tej pory w PRL-u nie było. I ja się zgadzam w pełni z takim wielokrotnie też wygłaszanym, choćby i przez samego Rakowskiego, ale też przez wielu badaczy sądem, że takiego pisma jak Polityka, no pewnie między Łabą a Władywostokiem nie było w całym obozie komunistycznym.
W moim rodzinnym domu mój świętej pamięci tata zawsze kupował Życie Warszawy, Ekspres Wieczorny, Kobieta i Życie dla Mamy, Za i Przeciw, Słowo Powszechne, Ład, Tygodnik Powszechny, jak się go udawało kupować, co nie było takie proste, mimo że tata miał zaprzyjaźnioną kioskarkę, która mu gdzieś tam upychała i chowała te gazety. I właśnie w pewnym momencie też Politykę, ale to już były lata 80. To, co mnie zawsze w polityce uderzało, to ten podpis Proletariusze Wszystkich Krajów, Łączcie Się, i ogromny format, i ostatnia strona, na której był zawsze wiersz, z reguły wiersz Jonasza Kofty, ale też zaglądało się do felietonów Daniela Pasenta. Mimo wszystko, mimo że nie miał najlepszej opinii, był uważany przez wiele osób za takiego ostrego propagandzistę. To jest moje wspomnienie, jeśli idzie o politykę, ale ostatnio mieliśmy okazję obejrzeć w telewizji publicznej serial Osiecka, w którym jest opisana cała historia związku Agnieszki Osieckiej z Danielem Pasentem, z którego to związku pojawia się córka Agata. No ale tam ten Pasent i to całe środowisko polityki jest dosyć łagodnie pokazane. Oglądał pan serial?
No właśnie nie oglądałem, w związku z czym chyba nie będę w stanie skomentować.
Szkoda, bo byłbym ciekaw pana opinii, bo ten Pasent tak został przede wszystkim pokazany jako taki ckliwy, dobry, ofiarny tata, a jakoś ten okres jego pisania w polityce i w ogóle w prasie PRL-owskiej to tak nie został najlepiej i najbardziej trafnie pokazany, a w zasadzie tak prawdę mówiąc pominięty. Kiedy polityka staje się tym pismem, według tych kryteriów, można powiedzieć, PRL-owskich, pismem liberalnym, otwartym, otwartym na różne prądy? No to pismo się czytało w domach inteligenckich, no nie ukrywam. No.
Ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli pan pozwoli jeszcze a propos Daniela Pasenta, ja myślę, że Daniela Pasenta pewnie można lubić albo nie lubić, natomiast z pewnością nie można mu odebrać znakomitego władania piórem. W moim przekonaniu, no to przede wszystkim a wszystko inne to już są rzeczy nieco mniej istotne. To powoduje, że Daniel Pasent jest tak istotną od lat postacią polskiego dziennikarstwa. Ale to tylko a propos Daniela Pasenta bardzo krótko. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy polityka staje się pismem liberalnym, to jest w ogóle bardzo dziwnie postawione pytanie, bo co to właściwie znaczy liberalnym?
Znaczy, liberalny na tle, nie wiem, pracy ówczesnej PRL-owskiej taki...
No tak, więc właśnie...
Która była, Trybunał Ludowy była nie do czytania. Znaczy ona miała też dobry format do, nie wiem, podkładania, jak się malowało mieszkanie, albo ktoś już naprawdę studiował, co tam partia myśli, czytał trzecie podłoże danego tekstu, trzecią warstwę próbował tam rozkodować, no to po trybunę sięgał. Raczej trybuna nie była pismem, powiedzmy, już w latach 80., bo to pamiętam najchętniej kupowanym, ale na tle Trybuny Ludu, nawet Życia Warszawy, no to było dosyć takie pismo otwarte, gdzie można było spotkać i recenzje jakichś ciekawych filmów. Zresztą notabene Kałużyńskiego, który był taką postacią już rozpoznawalną w późnym okresie, w późnych latach 80. i był świetnym na przykład recenzentem. Ciekawe książki były omawiane, więc na tle tych takich sztywnych pism partyjno-politycznych, to było dosyć niezłe pismo.
No i właśnie, ja właśnie w ten sposób patrzę na tygodnik Polityka. Otóż mówiąc krótko, kiedy tygodnik Polityka staje się pismem liberalnym? Liberalnym w takim znaczeniu, że innym, bo to jest właśnie istotne i możliwe do ocenienia, tylko w pewnym określonym, zmiennym układzie odniesienia. A zatem tygodnik Polityka miał swoje pewnie lepsze i gorsze momenty. Miał takie momenty, kiedy szedł, nie wiem, bardziej po linii partii. Były takie momenty, kiedy potrafił, nie wiem, w jakimś sensie stać się, nie wiem, wewnętrzną opozycją. Choć być może to przesadne jest stwierdzenie, ale w jakimś sensie pokazywać swój dystans do oficjalnej polityki. Pamiętajmy, że mówimy o okresie ponad 30 lat, to znaczy między końcówką lat 50. a rokiem 89. No bo później oczywiście losy polityki też są niezwykle interesujące, ale to nie o tym dziś mowa. Więc myślę, że kiedy? Bardzo szybko. Uważam, że choćby przyjście do polityki Daniela Pasenta w roku, o ile dobrze sobie przypominam, 1960, czy 58. W każdym razie między rokiem 58 a 60 przychodzi do polityki taki zaciąg niezwykle istotnych współtwórców tego pisma, poza Mieczysławem Rakowskim. Rakowski sam by tego pisma nie stworzył, sam nie byłby w stanie go redagować, choćby dlatego, że sam tak dobrym dziennikarzem, w znaczeniu tak, człowiekiem tak dobrze władzącym piórem, po prostu nie był. Natomiast rozmaici jego współpracownicy, Marian Turski, do dziś w redakcji Polityki, niezwykle istotna postać. Daniel Pasent, kolejna postać. Andrzej Krzysztof Wróblewski, Dariusz Fikus, Jerzy Urban, to już nieco później, Tadeusz Drewnowski z Nowej Kultury od początku lat 60. w polityce. Można by jeszcze długo wymieniać. To są wszystko ludzie, którzy współtworzyli politykę i oni nadali jej ten sznyt, z braku lepszego określenia nazywamy go liberalnym. Na czym to polegało? To polegało na tym, że to pismo rzeczywiście było robione w sposób niesztampowy, w sposób inny, w sposób nowatorski jak na warunki polskie. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z krajem, który jest relatywnie zamknięty, to znaczy można z niego wyjechać i można do niego wrócić generalnie, natomiast przepływ idei jest absolutnie nieporównywalny z tym, co mamy dzisiaj. Dostęp do prasy zagranicznej jest utrudniony już choćby tylko przez ograniczoną znajomość języka i na tym tylko poprzestańmy. A w ogóle dostępność zagranicznej prasy była bardzo ograniczona. W związku z tym polityce jest w tym sensie trochę prościej pokazać coś nowego, a z drugiej strony bardzo istotna jest właśnie rola Rakowskiego, który jako redaktor naczelny z czasem, w latach 60., 70. to już zwłaszcza, robi się po prostu zupełnie zręcznym politykiem. I on swoim, nie tyle może autorytetem, ale właśnie taką zręcznością jest w stanie osłonić redaktorów pisma, może taką stworzyć osłonę polityczną, oczywiście także wykorzystywać politykę dla swoich ambicji politycznych. On z czasem zostaje tym członkiem, zastępcą członka Komitetu Centralnego, potem w latach 70. członkiem Komitetu Centralnego, a w początku lat 80. zostaje wicepremierem, co jest takim się pierwszą kulminacją jego kariery. I to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie fakt, że on był redaktorem naczelnym tygodnika Polityka, ponieważ z czasem funkcja redaktora naczelnego tygodnika Polityka przestała być tylko i wyłącznie funkcją, no, w, szefa jakiegoś tam tytułu. O, z czasem tytułu coraz chętniej czytanego, z czasem w ogóle najchętniej czytanego tytułu prasy polityczno-społecznej w Polsce. To w latach 60. już się stało i potem polityka była rzeczywiście, w latach 80. była najchętniej czytanym tego rodzaju pismem. To sięgając ponad 400 tysięcy egzemplarzy, to na dzisiejsze standardy są to absolutnie nie do wyobrażenia nakłady. Ale to oczywiście inne czasy. Rakowski z czasem stał się liderem całego środowiska. Polityka zyskała w pewien taki trudny do uchwycenia, ale jednocześnie niewątpliwy, jak się wydaje, sposób, status takiego pisma, które wypada czytać, które czytać jest w dobrym tonie, ale które też właśnie, które może sobie pozwolić na więcej, pisze ciekawiej i w moim przekonaniu, kiedy ja się zapoznawałem z tymi numerami tygodnika Polityka za 60. czy 70., z lat 80. to już nieco mniej chętnie, bo i tam ta prasa jest nudniejsza moim zdaniem, to jest po prostu prawda. To czy ta prasa, na tle ówczesnej prasy, tygodnik Polityka rzeczywiście jest ciekawy, jest interesujący, co nie znaczy, że jest, opozycyjny. To wszystko zależy, jak sobie zmierzymy opozycyjność. To jest w jasny sposób. Jeżeli to jest jakakolwiek opozycja, to najprościej, najkrócej byłoby to pewnie można określić jako lojalną opozycję Jej Królewskiej Mości. Niewątpliwie jest to absolutnie lojalna opozycja, to jest krytycyzm pozytywny. To jest właśnie ta ulubiona kwadratura koła komunistycznej propagandy i komunistycznej prasy. Z jednej strony właśnie, no dobrze byłoby napisać trochę prawdy, ale też tak, żeby się towarzysze nie obrazili. I Polityka w bardzo interesujący sposób potrafiła to robić, a co bardzo jeszcze istotne, Polityka wbrew pozorom i wbrew tytułowi nie była jedynie pismem politycznym. Oczywiście Polityka tam była na pierwszym miejscu, ale cała masa rzeczy, które były w polityce opisywanych, rozmaitych obyczajowych problemów, na przykład o których pisano w końcu lat 60., związanych z rewolucją seksualną, czy w latach 70. związanych z przemianami modernizacyjnymi gierkowskimi w Polsce. To są rzeczy, które trudno było przeczytać gdzie indziej. Z czasem, może już w latach 70. też trochę na ten temat pisał tygodnik Kultura pod kątem prasy liberalnej, moim zdaniem zupełnie niedoceniony. Właśnie w latach 70. to wyglądało zupełnie inaczej niż wcześniej. Ale o tygodniku Kultura pewnie trzeba byłoby kiedyś zupełnie osobno pogadać.
Mieczysław Rakowski wykonał taką dziwną woltę, odwrotną niż Adam Michnik. To znaczy zaczynał z bycia dziennikarzem i stał się politykiem, premierem nawet. Adam Michnik od działalności tak zwanej opozycyjnej przez działalność polityczną, opozycyjną, a także polityczną jako poseł już w III RP, został redaktorem naczelnym. Na czym polegał pana zdaniem fenomen w ogóle Rakowskiego? Jak się go ogląda w telewizji z tych późnych lat 80. czy 90., no przede wszystkim jest słynna scena Sztandar Wyprowadzić, prawda, jako grabarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze zjazdu w Pałacu Kultury. Robi wrażenie człowieka jak gdyby aroganckiego, szorstkiego, dosyć takiego zamkniętego w sobie. Zupełnie oczywiście ten portret mi się przynajmniej jego sobie zmienia, jak zacząłem czytać jego dzienniki, ale to pierwsze wrażenie było takie raczej człowieka nieprzyjaznego, niechętnego, aroganckiego, ale jednak zgromadził dosyć sporą grupę istotnych piór przy sobie.
No, na czym polega fenomen Rakowskiego, byłoby bardzo, bardzo mi trudno odpowiedzieć i chyba nawet nie podejmę się odpowiedzieć na to pytanie tak sformułowane w jednym zdaniu, czy nawet w kilku zdaniach.
Jako naczelny polityk.
Ale ja może na co innego bym zwrócił uwagę, znaczy ja się nie zgodzę z tym, że Rakowski zaczynał jako dziennikarz. Rakowski był człowiekiem, to był homo politicus. I moim zdaniem Adam Michnik dokładnie tak samo. To znaczy ich paralele, trajektorie ich życiorysów są bardzo odmienne. Myślę też, że nie wiem, zastanawiałbym się, czy podobne były ich, nie wiem, ambicje intelektualne, czy ich możliwości intelektualne są porównywalne. Na pewnym etapie, nie wiem, w latach 70., 80., może i w latach 90., ich pomysły projekty polityczne były bardzo już inne, ich wrażliwości też były inne, ale to, co ich niewątpliwie, myślę, można powiedzieć, łączy, no to jest przekonanie o wadze polityki, o też gotowości współtworzenia jej i ponoszenia kosztów tego. To niewątpliwie byli, czy Adam Michnik w dalszym ciągu, jak sądzę, można go uważać za człowieka aktywnego politycznie, jest... No dla niego po prostu funkcjonowanie w polityce jest jak oddychanie, potrzebuje tego jak powietrza. To jest moja ocena i no i tyle, ale nie o Michniku tutaj mowa. Fenomen Rakowskiego, no Rakowski, ja wiem, bo widziałem godziny wystąpień jego publicznych, natomiast cóż z tego? Rakowski potrafił być taki, ale potrafił być też zupełnie inny. Rakowski potrafił być ujmujący, Rakowski posługiwał się językami, Rakowski potrafił być czarujący, Rakowski potrafił zadać szyku, Rakowski potrafił poszpanować, Rakowski miał ciekawe rzeczy do powiedzenia, był krytyczny, potrafił słuchać. To wszystko też jest o Rakowskim. I to jest właśnie interesujące, że jest to postać niejednowymiarowa. No i chwała Bogu, bo badaniu jego o działalności politycznej poświęciłem kawałeczek swojego życia i to był dobrze zainwestowany czas. Uważam, że to jest bardzo interesująca, bardzo ciekawa postać, która w kontekście, myślę, to jest istotne w kontekście może pańskiego pytania, że to był człowiek, który umiał budować zespół. Umiał docenić swoich współpracowników, umiał ich dowartościować, umiał ich zmobilizować, umiał wytworzyć więzy, czy współtworzyć, właśnie nie wytworzyć, tylko współtworzyć więzy lojalności, więzy przyjaźni. Myślę, że był też, albo przynajmniej bywał to na pewno, kompanem dobrym również do towarzyskich spotkań, co jest nie bez znaczenia przy okazji tworzenia takich grup. I w końcu był na pewno człowiekiem bardzo ambitnym. To jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo nie zapominajmy, że takich ludzi, którzy w polskiej prasie coś mogli zrobić, bo na przykład mieli potem możliwości intelektualne, nie brakowało. Natomiast bali się albo brakowało im ambicji. Myślę, że Henryk Korotyński bał się, może dlatego, że czuł się takim, co prawda, członkiem partii, ale takim nie do końca. A z kolei redaktor naczelny i twórca tygodnika Kultura Janusz Wilhelmi, no tu z kolei odwołując się do Janusza Głowackiego, pewnie jako mistrz cynizmu, zupełnie nie miał takich ambicji. Dla niego ambicją było to, żeby utrzymywać się na powierzchni. A Rakowski chciał więcej, chciał lepiej. No i myślę, że to jest jedna z rzeczy, nie jedyna, ale jedna z rzeczy, które go bardzo wyróżniały go pozytywnie i też pomogły polityce stać się pismem innym niż wszystkie.
Mam nadzieję, że już niedługo o między innymi też Mieczysławie Rakowskim będziemy mogli kontynuować rozmowę z panem doktorem Przeperskim. Bardzo dzisiaj dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dzisiaj dr Michał Przeperski, Instytut Historii Nauki, przepraszam, Polskiej Akademii Nauk oraz Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowych IPN w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.